i trzeba odciąć od tego przekleństwa. Belka przekleństwa rozkłada się na 4 pokolenia i trzeba odciąć od tego przekleństwa. Czasami potrzebne jest przeprowadzenie rozmowy, takiego wywiadu, dlatego mi czasami to zabiera czasu. Dlatego mówię, nie da się, to można. O, byłaś tam, winiard, widziałaś, owszem, moc Boża działa. I ludzie od mocy Bożej leżą i widzę, są dręczeni. I teraz popatrzcie, już więcej widzę, że tam nimi się nie zajmują. Czekają, aż oni w jakiś sposób samoistnie te duchy ciemności, które dręczą ich, opuszczą. Ja mówię, oczywiście, one mogą opuścić przez kilka godzin modlitwy, atmosfery, obecności Bożej, gdzie ludzie się w językach modlą, one osłabną z czasem. One osłabną, jak będą już na tyle słabne, to wyjdą. Ale ten człowiek się będzie dłużej męczył. Podczas gdy możemy do niego podejść, mieć słowo poznania, jakiego rodzaju jest duch, wyjawić go z objawienia i rozkazać mu wyjść. I męczarnie tego człowieka są wtedy skrócone, prawda? Więc gdy będziemy mówić o tym darze rozróżniania duchów, a więc one są już ze sobą korespondują, są sobie bliskie. I dlatego tak to wiąże na przykładzie z życia. Po ich gestach mówiłem pastorowi, jakiego rodzaju demony zaatakowały tych ludzi. Oni dalej. Dziwnie, jeden skakał jak zając, inne ruchy robił, a ja po tych ruchach wiedziałem, jakiego rodzaju demon ich zaatakował. I jestem pewny, żebym poszedł, no nie miałem licencji na to, żeby tam to robić, i wezwał po imieniu tego demona, mówiąc w języku polskim. Ten człowiek, Anglik, ktokolwiek by nie był, on by zrozumiał, bo nie do niego mówię, tylko mówię do ducha, a ten duch rozumie to, co mówię pod wpływem Ducha Świętego. I miałem doświadczenie, kiedy mówiłem po polsku, wyznając imię tego ducha, do człowieka, który nie rozumiał polskiego, a ten duch opuszczał. Więc widzicie, to jest ciekawe, bo ponieważ my mamy... Nasz umysł ma zdolność przyswajania obcych języków. A wiecie, że język ducha to jest język nie ten, który poddaje mu mózg nasz, tylko który duch poddaje, a my wymawiamy. A więc widzimy, my mówimy, zwracamy się do ducha. Jezus mówił, duchu głuchoniemy, wyjdź. Mówił do ducha choroby. I czasami nie każda choroba może mieć podłoże demoniczne, ale czasami Duch Święty mówi, a teraz grom ducha choroby. I mówię wtedy, duchu choroby, w imieniu Jezusa Chrystusa, zacznij zamierać. I komórki rakowe zaczynają zamierać, ponieważ miały podłoże demoniczne. Ale powiadam, nie zawsze. I dlatego powiadam, tutaj można wiele błędów popełniać, gdy się tutaj nie ma tego rozróżniania. Można powiedzieć, że każda choroba jest od diabła, a tak Biblia jednak nie uczy, bo są choroby na chwałę Bożą, a są choroby, w których przybliżają cię do Boga. I gdyby nie to cierpienie, to byś poszedł swoją drogą, a tak to szukasz pomocy u Boga. I są wybawczą chorobą? Dla ciebie zbawczo, są zbawczą, kochani. Więc Bóg ma wiele sposobów, by człowieka utrzymać przy sobie. I dlatego choćby sprawa padaczki. Padaczka może mieć podłoże demoniczne, ale nie musi. Ponieważ może być przyczyną fizycznego jakiegoś uszczerbku. Braku, bo gdzieś dziecko spadło, na przykład mając kilka miesięcy gdzieś z kołyski czy z łóżeczka, no właśnie, nastąpi jakiś lekki wstrząs, no tak zaniedbano, to i potem się po kilku latach ujawniło jako padaczka. Więc wtedy modlę się, Panie, pokaż mi, jeśli to ma podłoże demoniczne, to będziemy szukać przyczyny. i będziemy modlić się o uwolnienie. Jeśli to ma podłoże fizyczne, czysto uszkodzenie, będziemy się modlić o uzdrowienie, a nie uwolnienie. Tu już jest różnica. Więc nie można wtedy komuś wmówić, że ma demona, jeśli go nie ma, bo można go skrzywdzić i nabawić go, no nawet no, jak jest słaby, odporny, jego słaba jest odporność psychiczna, to ciągle potem może mu towarzyszyć zagrożenie demona, bo ciągle będzie widział za plecami demona. A gdy miał skłonności schizofrenika, to ciągle już będzie demona za sobą oglądał i będzie widział. Więc widzimy, tu jest potrzebne to rozróżnienie. I tu powiem tam taki przykład, jak tu jest też potrzebne właśnie kierowanie i prowadzenie przez inny dar. Byłem w Wiśle podczas jednej z ewangelizacji i byłem na obiedzie razem z rodziną. I kochani, rozmawiamy jak przy obiedzie, nagle Duch Święty mnie wyłącza z tej rozmowy. Wiecie, to jest w gościach nie bardzo zręczne i nieładnie mówimy, prawda? Niekulturalne mówimy. Ale żona zrozumiała, widać, bo ona już zna mnie, że kiedy się wyłączam, to znaczy, że mam do czynienia wtedy z Panem i ona przejęła, że tak powiem, pałeczkę za mnie i zaczęła prowadzić rozmowę z gospodarzami, a ja intensywnie w duchu, nikt nie słyszał, nie modliłem się głośno, w duchu się modliłem, ale ta modlitwa, absorbacja w duchu nie pozwoliła mi jednocześnie rozmawiać. Tylko intensywnie widziałem, że mój duch się modli, bo to nie Duch Święty się modlił, Duch Święty dał zdolność naszemu duchowi, a oni modlili się, mówili, jak im duch poddawał wymawiać. Oni modlili się, a duch poddawał. Może rozum poddawać, a może duch poddawać. Duch nasz otrzymał zdolność modlitwy i przychodzi taka szczególna inspiracja Ducha Świętego i on ukierunkowuje modlitwę naszego ducha o konkretną sytuację, sprawę, której nasz rozum nie widzi potrzeby. Ja tak sobie pomyślałem, Boże, zazwyczaj, to była gdzieś druga godzina, zazwyczaj do nabożeństwa jest jeszcze 5 godzin, zazwyczaj to mówię, 2-3 godziny do tego mnie pobudzasz. A tu tak wcześniej, co się stało? Ale modlę się. I gdzieś po 15 minutach dzwonek i gospodyni otwiera i mówi za chwilę, bracie Mirku, to do ciebie. Ja mówię, z nikim się nie umawiałem. Ale do ciebie. I ten człowiek zdecydowanie w takiej kufajce ubrany, przychodzi tam już bez żadnych zaproszeń, siada i konkretnie mówi. Chodziłem tutaj, błądziłem, mówi, diabeł mnie wprowadzał tutaj, 10 sąsiadów po kolei odwiedziłem, a byłem po prostu po sąsiedzku i nie mogłem trafić. Okazuje się, że był związany z Hare Krishna, tą filozofią, i nawet wdał się w tak dalekie kontakty, że prosił o wiedzę, o jakieś tam poznanie za pomocą zegarka, za pomocą specjalnych rzeczy u tego guru, który specjalnie to namaszczał. I to przychodziła mu, w jakiś sposób mówi, odpowiedź, ale gdy przychodziła ta odpowiedź, to nabawił się czegoś, czego nie przewidywał i nie oczekiwał. Zaczął słyszeć jakieś gwizdy, jakieś piski, jakieś zgrzyty opon nadjeżdżającego nagle samochodu. Oglądał się, nikogo nie ma. Jakieś, nie tylko, nie szumy, ale jakieś wrzaski słyszał. I nie mógł się z tego uwolnić, on nie mógł spać z tego powodu. I mówi, nabawiłem się czegoś, czego wcale o co nie prosiłem. I szukał pomocy. Był mówi, warszawskim zborze. No to czasami nie wytrzymywał podczas nabożeństwa, wstawiał ręce, podnosił, to tam przychodzili, go sądzali i trzymali mu te ręce. Znali go. I gdy był w ustrońskim zborze, tam wtedy jeden brat jeszcze Chydzik prowadził, mówi, także mówili, przeszkadzał im. Wstawał i przeszkadzał. I co się okazuje? Byli taki chłopcy z Krotoszyna, którzy wiedzieli, że on przyjdzie też na tą ewangelizację i mówią tak, to my Poślemy go do brata Mirka przed ewangelizacją, niech on,
użyję dosłownie, spławi go, żeby nie przyszedł i nam nie zakłócał ewangelizacji.
I tak go wysłali do mnie. Wtedy doszedłem, kto go przysłał i dlaczego go przysłali. No ale kochani, wtedy już wiedziałem, zrozumiałem, dlaczego Duch Święty mnie przygotowywał do tej służby, o czym mój rozum nie wiedział. I dlatego, kochani, gdy was pobudzi nagle Duch, podkreślam, do modlitwy, to jak to możliwe, wyłączcie się i bądźcie mu poddani. Bo może Duch Święty potrzebuje was konkretnie wstawiać o jakąś konkretną sytuację, za osobą albo za sytuacją jakąś. Kiedy potrzebuje Duch Święty, widzicie, jak jest jakieś niebezpieczeństwo dla danej jakiejś, powiedzmy, osoby, to szuka teraz osób posłusznych mu, którzy dają mu się prowadzić właśnie. Posłusznych, żeby w tym momencie poszedł. Tak jak, widzicie, Filip był posłuszny. On był w centrum przebudzenia, ale popatrzcie, on nie czytał sobie tak w wolnych chwilach może gazet czy czegokolwiek i mówi, teraz ja jestem do dyspozycji Ducha tylko na czas ewangelizacji. Ale miał swój słuch zawsze otwarty. Kiedy przychodził anioł pański i mówi, ja ciebie potrzebuję teraz na drodze pustynnej, to on gotowy był i poszedł na drogę pustynną, bo był posłuszny Bożemu rozkazowi. Był pod ręką Bogu. Wiecie, ja to mówię, że Jezus potrzebuje nas mieć pod ręką. Chodzić z Jezusem znaczy być Jemu pod ręką. To znaczy, Jezus potrzebuje, o, teraz potrzebuję ciebie. O, gdzie jest? Nie musi nas szukać, bo jesteśmy czymś zajęci, zabiegami, swoimi sprawami. Jesteś pod ręką. To idź, to słuch. Idź, ja cię posyłam. W tym momencie ciebie potrzebuję. I dlatego mówi, teraz stań. Może budzić ciebie w nocy. Stań teraz i módl się. Jest konkretna potrzeba. Ktoś ginie. Ktoś jest zagrożony. Tak jak mówię, często właśnie miałem takie ostatnio też przeżycie, że w nocy przez jednego człowieka, oczywiście to była demoniczna taka napaść. Było zagrożenie w nocy. Żona nie wiedziała o tym, ale o drugiej w nocy Duch Święty ją zbudził i wiedziała, że jestem w jakimś niebezpieczeństwie intensywnie. Nie wiedziała, jej rozum nie wiedział, w jakim niebezpieczeństwie, ale w duchu modliła się, wstawiała się. I gdy tylko przyjechałem, od razu zadała pytanie, co miałeś dzisiaj takiego niebezpiecznego, z jakim niebezpieczeństwem się spotkałeś dzisiaj w nocy? Ja mówię, to wiedziałaś o tym? Tak, Duch Święty mnie zbudził i wstawiałam się. Modliłam się. Ja mówię, dziękuję, bo potrzebowałem tego wsparcia. Bo byłem zaatakowany z wszystkich stron i widziałem, że jestem bez wyjścia. To więc potrzebowałem kogoś, kto by mógł stawiać się w tej sytuacji, kochani. Jakże Pan nas potrzebuje, abyśmy w ten sposób, i my możemy nawet stawiać się za osobą nieznaną. A dopiero na weselu powiadam baranka, może podejdzie jakiś Japończyk, powie ci, siostro, dziękuję ci za ten dzień, za tą godzinę, w której się za mnie stawiałeś. Ty powiesz, za to przecież ja nie znałem ciebie. Ale Duch znał moją sytuację, a ten Duch, który mnie zna i do którego należę, on ciebie użył, abyś się stawiała za mną. I przyszło wtedy pomoc i wybawienie.
A?
Oho.
Poszedłem teraz do biblioteki i mi od poniedziałku zaoferowali pracę w bibliotece.
Przejdę, a też.
Ja wierzę, że to było od Ducha Świętego, żeby pocieszyć nas, gdyż mamy po prostu problem, bo szukamy.
Tak.
I poszedłem za to, ona mówi, trzymaj się słuchawki, bo poszłam teraz do biblioteki i powiedzieli, od poniedziałku przychodź do pracy. Państwowej pracy w bibliotece. Ale
a pan, widzicie? W odpowiednim momencie przychodzi zawsze. On się nie spóźnia po prostu, gdy na niego czekamy. Jesteśmy otwarci. Ale zróbmy teraz parę minut przerwy i będziemy kontynuować. Bo to najlepiej jest jednak przedstawiać, jak to praktycznie wygląda. Pewien kaznodzieja odprawiał na stacji kolejowej swojego przyjaciela. No i już ten był na schodach, na schodkach wagonu. Pożegnał, mówi, no to z Bogiem, do zobaczenia. I dodał mu, Felek, tylko nie kradnij. Tak, pożegnał bardzo pobożnie go z Bogiem, fajnie, niech ci Bóg błogosławi. A na koniec dorzucił, i nie kradnij. A co mówisz, co ja sam zaczął się dziwić, co ja mu powiedziałem tak na zakończenie, tak na deser mu dałem tego pożegnania. Mówi, nie kradnij. No, a właśnie, a ten z kolei usiadł i mówi tak, no wszystko ładnie, okej, zadowolony jestem z wizyty, ale czemu on mi na koniec krzyknął, to nie kradnij? I się okazuje, no właśnie, że on tak sobie w swojej pracy zawsze codziennie troszeczkę tam wynosił. Codziennie miał udział w tej kradzieży. No i mówił, a tam tyle, ten zakład nie zbiednieje, ten socjalist też nie przez to, inni biorą więcej, ja troszeczkę tam. No nie uważał to za kradzież. A jednak był tym związany, widzicie? I tak czasami nieoczekiwany sposób Duch Święty rzuci ci słowo i ty nawet nie rozumiesz, dlaczego to się stało. On potem, jak się drugi raz spotkali, potem powiedział, że stanął przed Bogiem i to wszystko Pan mu pokazał i on to wyznał i Pan go uwolnił tego grzechu. A tak był cały czas z tym związany. Dlatego też powiadam, musimy być gotowi w każdej sytuacji, no jakiejś nawet rozmowie. Możesz nie być nawet tego świadomy, co komu zasygnalizowałeś, a może to dać jemu potem do myślenia i to może go doprowadzić. I tak, no, nie będzie to publicznie, prawda? Oklasku z tego nie zbierzesz, a człowiekowi pomożesz. Będziesz naczyniem, narzędziem, którego Pan użyje do uwolnienia ciebie, do uwolnienia człowieka, który znajduje się w potrzebie. Dlatego powiadam, ten dar odgrywa bardzo ważną rolę, zwłaszcza powiadam, w służbie uwolnienia, kiedy nasz rozum nie widzi przyczyny, nie jest w stanie stwierdzić tę przyczynę. Mieliśmy mówić, że bardzo dużo bym mógł mieć takich tutaj przykładów na to, kiedy oczekiwaliśmy, że Duch Święty wskaże nam na przyczynę. A przyczyna gdzieś tam leżała, gdzieś tkwiła, powiedzmy, aż w czwartym pokoleniu. Przypominam sobie taką sytuację, że tak potężnie ten demon męczy tą dziewczynę, że potrafi ją podrywać tak na 1,5 metra na łóżku. Podniósł w powietrzu. Nie uwierzycie, ja byłem świadkiem tego. Brat Kazimierz Sosulski był przy tym razem. Dlatego jak mówiłem też na zlocie o tym prowadzeniu przez Ducha Świętego, to wiecie, on potrafi ją podnieść tak, przekręcić. I Kazimierz miał tak głowę blisko ściany, a on, ten demon zamierzał ją przekręcić i jej głową, w jego głowę zmiażyć się, uderzyć silnie w ścianę. Ale w tym czasie on tak, Duch Święty mu powiedział, cofnij głowę i on cofnął, a on jej głową walnął w ścianę. I on mówi, popatrz, jakie prowadzenie Boże. Jedna myśl przyszła od Ducha Świętego, cofnij głowę. I on tylko cofnął, on uderzył ją w ścianę. I chciał zmiażdżyć, a więc był agresywny. Potrafi zaatakować zmysły nasze. Zmysł oczu, słuchu, smaku, powonienia, dotyku. I nie wiemy, ale kiedy zaczęłam sprawdzać te zmysły i kiedy zaatakował zmysły, to wiecie, na przykład wszystkie zmysły destrukcyjnie działały, odwrotnie, zmysł smaku odwrotnie reagował. Na przykład podano jej ciastko, mówi, podaliście ciastko ze śledziami, mówi, co wy podaliście mnie? Normalne ciastko jej podano, ale ona w tym smak śledzia odczuwała, ponieważ był zaatakowany ten zmysł. Wtedy inaczej człowiek reaguje. Ona czuje. Na przykład weszliśmy do pomieszczenia demona śmierci, który atakował ją myślami samobójczymi. To czuło się, wiecie, no, ten przykry zapach trupa. Wiecie, jaki to jest? I przez nią demon o tym mówi.
przyszliście jako śmierć, ja czuję śmierć. Odwrotnie mówi. On jest w niej, ona i odwrotnie. Choćby w ostatnim przypadku, kiedy próbował się umiejscowiać w różnych częściach ciała. I też trzeba rozeznać. I dlatego widzę, już tutaj taki mieliśmy przykład, dziś, kiedyś to było w sobotę, prawda? To był duch nieczysty, duch pożądliwości, który zaatakował oczy, mówił, sami to mówi, zaatakował jego słuch. Po czym on mi oczywiście o tym powiedział, bo to był jego problem, jak on przyszedł, ale potem, kiedy już leżał, widziałem, że działka się pokazały. Więc już poznałem, że on zaatakował wzrok i nienormalnie nim. Więc po tym rozpoznanie, rodzaj ducha. Aha, i dlatego wiedziałem, gdzie się umiejscowił i z tego momentu, z tego miejsca trzeba było go usunąć. I dopiero po czym obserwowałem, kiedy już jest wolny, kiedy wzrok źrenicy wróciły na swoje miejsce. Wtedy dopiero test zrobiliśmy, żeby wyznał Jezusa Chrystusa Panem, że przyszedł w ciele, że jest Jego osobistym Zbawicielem, Panem i że ma już pokój, że jest wolny. Robimy wtedy test. I czasami do skutku robimy te testy. Czasami potrafi nas zwodzić, żeby tak jak w przypadku tej dziewczyny, żebyśmy myśleli, byli pewni, że jest okej. Okay. Ci bracia wszyscy mówią, no chyba jest wszystko w porządku. Ja mówię, jeśli wszystko w porządku, to zrobimy test. I po kolei wzywam jej, powiedzmy, zmysły. I wszystko spokojnie było. Ale doszedłem do tego jednego, gdzie jeszcze był zakorzeniony. I on wtedy zerwał ją. I zaczął ją znowu maltretować, dosłownie maltretować. Także musimy do końca sprawdzić, ponieważ się potrafi umiejscowić. Na przykład, gdy mieliśmy na zlocie ten pierwszy przypadek, to umiejscawiał się w różnych częściach, na przykład w kolanie. Normalnie noga była luźna, na raz usztywnia nogę. Tak, noga staje, usztywnia i 5 chłopców próbowało nogę normalnie zgiąć, wiecie. Nie byli w stanie. Mówią, pastorze, co za siła? Ja mówię, widzicie teraz, to nie żarty. To jest duch agresywny. Nie możecie zgiąć, dopóki on się nie usunie stamtąd i trzeba go przemieszczać. To widział, że jest już w opałach, to mówi przez niego, ktoś jest chory na wątrobę. Rozumiecie, żebym szukał wątrobowców. Dookoła jest pełno ludzi, a on mi każe wątrobowców szukać. No, to bym do rana za wątrobowców się modlił, żeby odwrócić uwagę od niego, rozumiecie? A ja mówię, ty fałszywy kłamco jeden, umiejscowiłeś się w jego wątrobie, a chcę, żebyśmy się modlili za wszystkich innych wątrobowców. I wtedy właśnie dotknąłem jego miejsca wątroby i wyszedł z rykiem. Właśnie z tego miejsca, z jego wątroby. Ale widzicie? Aha, a właśnie jak ludzie nie mają doświadczenia, ci młodzi ludzie mówią, od razu tacy przerażeni mówią, on każe, rozumiecie? Diabeł nam każe się modlić. Za kim? On ma mi kazać, za kim ja mam się modlić. I oni mówią, no musimy teraz, on zwraca uwagę, że tu jest ktoś chory na wątrobę i modlić się. Ja mówię, kochani, Duch Boży nas prowadzi, ale nie tak. I dlatego powiadam, no można w tej gorliwości stać się w końcu posłusznym diabłu i będzie się modlił za tym, za kim on ci każe. A będzie się modlił za zdrowego człowieka, wmawiając, że ma chorą wątrobę. Czy to znaczy zademonioną wątrobę, bo to tam mówi, że tam się ulokował duch. A więc, kochani, widzimy, jak tutaj potrzebne jest kierownictwo Ducha Świętego. Ktoś wtedy, właśnie chyba Mirku, zadałeś pytanie, no jak to praktycznie wygląda. Zwiastuje człowiek Słowo Boże. Naraz, no masz taki sygnał. Przerwanie czy zakończenie myśli i jest cisza. Wytwarza się w twoim sercu, w twoim duchu cisza. Nie masz żadnej myśli. Tak jakbyś stał się bezmyślny. Taka, no właśnie, duchowa pustka i wtedy czekam. Aha, to znaczy, że Duch Święty chce teraz coś pokazać. I wtedy przerywam na kazanie i mówię, no jest taka osoba, która ma to, taki problem, czy w tym momencie. Albo pamiętam w Warszawie, zjastuję i w pewnym
momencie wszyscy tak zdecydowanie podkreślają emocjonalnie, chwała Panu, amen, nie? A Duch Święty mi mówi, no a tak ty patrzysz na to i myślisz, to wszystko emocje, a on gra na emocjach. A to były dokładnie myśli. A ona od razu głowa czerwona się zrobiła. Ja mówię, tak myślisz? Tak, ona od razu głowę spuściła, czerwona się zrobiła. I to ją przekonało, że z Bogiem nie ma żartów. I zanim zakończyliśmy nabożeństwo, ona wyszła, pokutowała przed Panem i przyjęła Jezusa Chrystusa. Bo widziała, że Bóg potrafi znać jej myśli. To wtedy, kiedy te myśli są obciążające, oskarżające Boga, prawda? Nieprawdziwe, niewłaściwe. A więc może ukazać nam, jaka jest przyczyna. Często ludzie przychodzą i mówią tylko modlę się o uzdrowienie danego organu. A Duch Święty mi od razu wtedy pokazuje, jaka jest przyczyna. Twoje życie, no, nie masz właściwych relacji z mężem, nie masz właściwych relacji z bosem w pracy. To powoduje stres twoim, ciągłym jesteś napięciu, pełna obaw, lęku. No właśnie, to się odkłada w twoim systemie nerwowym, powoduje destrukcję, zaburzenie, wywołuje wrzody żołądka, prawda, te lekarze też to udowadniają, mówią. A więc widzimy, gdy mamy, powiedzmy, walkę jakoś, też w rodzinie, to nie musi być zawiniona przez nas. Po prostu, no tak, taki mamy okres boju. Bardzo dużo dzisiaj ludzi ma tego typu walkę. I tu po prostu potrzebujemy ochrony krwi Jezusa Chrystusa. Kiedyś byłem w Niemczech, tak mi, jak jeszcze młody, nawrócony człowiek, tak mi się bardzo podobała praktyka dwojga ludzi, którzy zanim wyszli na miasto, czy po zakupy, po cokolwiek załatwiać, to przed wyjściem prosili o osłonę krwi baranka. A więc przed opuszczeniem domu modlili się o osłonę krwi baranka. Wracali, modlili się o osłonę krwi baranka. I mówię, tak ciągle o tej krwi baranka. Mówię, czy aby nie przesadzają, czy nie za dużo mówią o tej krwi. Kochani, ale oni byli przez to też świadomi, że zawsze są pod osłoną krwi, bo to, co wierzyli, to wyznawali. I zawsze widziałem w ich życiu pokój, takie uporządkowane relacje, bo oboje jednego pragnęli, o jednym myśleli. Do jednego dążyli, jedno mieli przed oczyma, Bożego Baranka. Nawet gdy zdarzyło się im potknąć, ponieść porażkę, to wiedzieli, że przed Ojcem stoi Boży Baranek, który oręduje za nimi, stawia się za nimi. Mogli na Niego liczyć, mogli do Niego przychodzić, mogli wyznawać swoją porażkę. Dlatego cioteczki, piszę do was, mówi Jan, abyście nie grzeszyli, ale jeśli by ktoś zgrzeszył, jest różnica, gdy ktoś grzeszy, ciągle jest w tym stanie grzechu, a jest różnica, kiedy komuś się zdarzy zgrzeszyć, wpadłeś jak w błoto i jeden się w błocie dobrze czuje i długo, aż otrzeźwieje, prawda? Dopiero wstaje i zobaczy, że to nie była pierzyna, tylko błoto. A drugi potknął się, trzeźwy, potknął się też się ubrudził, ale wstał szybko, otrząsnął się, otrzepał z tego i poszedł dalej. Prawda? Jest różnica. Więc gdy zdarza nam się potknąć, to my wiemy, do kogo mamy przyjść i że szybko powinniśmy uporządkować, oczyścić się. Dlatego krew Jezusa Chrystusa oczyszcza nas i osłania nas. Każdego, w każdym momencie, każdej chwili musimy być tego świadomi i też wzywać krew Jezusa Chrystusa. Jeśli chodzi o używanie darów Ducha Świętego, no właśnie, bo jak powstaje też pytanie, jak się zabezpieczyć przed jakimkolwiek przejawem, przed przejawieniem się może, czy przed wniknięciem, przeniknięciem ludzkiego skażonego umysłu, myśli, czy innej siły. Jak się zabezpieczyć? Gdy masz przekazać na przykład słowo prorocze, czy masz przekazać słowo poznania, jak się zabezpieczyć przed tym, żeby to nie było od ciebie, ludzkie, od ducha ludzkiego, żeby to też nie było nie miało jakiegoś podłoża demonicznego, ponieważ diabeł próbuje się wcisnąć. Jak? No właśnie, ja zawsze praktykuję, jak Donald G. poradził. Ja bardzo sobie cenię tego męża Bożego. On poradził zawsze i ja też tak to praktykuję. Kiedy przychodzi ten impuls, czy do przekazania słowa poznania, czy do słowa proroczego, to wtedy, żebym był spokojny, że to jest od Ducha Świętego, wzywam krew baranka i mówię, Panie Jezu, krew Twoja oczyszcza mnie w tej chwili od wszelkiego złego. Jestem pod przykrycie Twoim krwi. Wzywam Twoją krew. I wiecie, gdy wzywam krew baranka, a ta myśl była ode mnie, bądź miała podłoże jakieś pochodzenie demoniczne, ona pod osłoną, pod wezwaniem krwi baranka, ona znika, pryska jak bańka mydlana. I nie ma jej. Aha, dziękuję Ci, Duchu Święty, to nie było od Ciebie. Ale gdy to jest od Ducha Świętego, to jeszcze większy nacisk przyjedzie, kiedy wezwiesz krew baranka, bo gołębica to jest charakter Ducha Świętego, tak delikatne stworzenie, które tak łatwo spłoszyć, prawda, to jest gołębica. Ona trzebocze i siada i ona może spokojnie tylko usiąść na tak pokorne stworzenie, jakim jest baran. Tak delikatne stworzenie, jakim jest gołębica, płochliwe, może spokojnie spocząć na tak pokorne stworzenie, tak pokorny charakter, jakim jest baranek. I dlatego na Bożego baranka w postaci gołębicy Duch Święty stąpił. Będąc przyobleczeni w Bożego baranka, prawda? Może Duch Święty w postaci gołębicy stąpić spokojnie, gdy wzywasz krew baranka. Umacniasz się w tej postawie baranka i Duch Święty jeszcze większy nacisk położy na ciebie i będziesz mogła wypowiedzieć to właśnie, co masz wypowiedzieć. I jesteś absolutnie pewna, że pod osłoną krwi baranka nie powiedziałaś nic od siebie, lecz z inspiracji Ducha Świętego. Dlatego radzę, gdy będziecie czuwali inspirację, sprawdzać, siebie sprawdzać, testować, żeby wyeliminować coś, co może pochodzić od ducha ludzkiego, coś, co może pochodzić pod sugestii innych ludzi, bo byłeś w pewnych zgromadzeniach, napatrzyłeś się na to, widziałeś i mogą ci się udzielać nawet gesty, ruchy. Prawda? Niekoniecznie to mogło być dla niego, ale niekoniecznie tu musisz to przejmować. Dlatego wzywam krew baranka. No i myślę, dziękuję Bogu, że żadnych mi jakichś nieznanego może pochodzenia dla mnie gestów nie daje. Choć daję, bo ja uważam, daję poznanie tam, gdzie trzeba. Prawda? Ale wciąż w tym się człowiek uczy. Teraz powiadam, no właśnie na ten temat można wiele było książek czytać, ale ci jakoś... Nie wszystko, bardzo dużo rzeczy, książki nie potrafią tego pokazać, ale to przychodzi no w danym momencie, kiedy sam zaczynasz praktykować. No skąd bym wiedział, że duchy mogą opuścić, jak będą osłabione. Ten duch spod tej trójcy diabelskiego, który był tym ostatnim przypadkiem na zlocie, ja nie widziałem, że on tam miał wypisane... I wytytułowane tutaj 666, to było ciemno, on był ubrany. I ja mówię, kiedy on się nie chciał, milczał, po prostu nie chciał się wyjawić. Ja mówię, jesteś spod znaku trójcy diabelskiego, twoje znamie to jest 666. A jak on wrzasnął, mówi, o rozpoznałeś, jestem już przegrany, ale jeszcze nie wyjdę, bo nie jestem sam. Ja mówię, wyjdziesz, jak będziesz osłabiony. On mówi, tak, jak będę osłabiony, to wyjdę, ale to jeszcze potrwa, jeszcze was zmęczę. Długo się broni, ale już jak powiedział, że wyjdę, gdy będę osłabiony, to
Poszedłem na kawę, mówię, wymódźcie się z nim, bracia. Ja sobie kawę za tym co piję, bo on już jest pokonany. To jest kwestia czasu. Oni pierwszy raz widzieli, mój bracie, skąd wiedziałeś, że on już... Tak, no przecież on sam, widzicie, bronił się, aż w końcu powiedział, że wyjdzie, więc to jest kwestia czasu. Potrzebne są teraz modlitwy, bo modlitwy osłabiają go. I on już taki osłabiony nad ranem już mówi... No, jeśli już będę musiał, to wyjdę. No, będę musiał, to wyjdę. Już jestem słaby, ale jeszcze się trzymam. I mówię, gdzie chcesz wyjść? Ja wiem, że ty chcesz wyjść i szukasz tu świni, ale tu świn nie ma. Stworzenia tutaj nie ma zwierzęcia. A on mówi, jest piesek. Tak mi mówi, takim głosem, jest piesek. A ja sobie przypomniałem, rzeczywiście, piesek jest ten mój szef techniczny od namiotu, miał takiego ładnego pieska. Ja mówię, o nie, tego pieska to ja ci nie dam. I słyszymy za chwilę, piesek wyje. Widzicie? Reakcja. Zacząłem mówić to braciom, mówię, no ci nie dam. Ja mówię, widzisz, demony wiedzą, gdzie zwierzyna jest dookoła. Jaka? Więc on szukał też miejsca po namiotach. Bo wiedział, że tam nie ma furtkę. Dlatego wyszedłem i dookoła obchodziłem to miejsce namiotowe, zabezpieczając, wzywając krew Jezusa Chrystusa, osłaniając cały obóz. Ponieważ on szukał nie miejsca pustynnego. Się źle czuje, dlatego mówię, wracaj do otchłani, bo tam jest twoje miejsce. Oni się bardzo boją otchłani, wiecie. Nie chcą wracać do otchłani. Z tego szukają zwierzęcia, szukają, no najlepiej szukają miejsca pustego człowieka. Dlatego wtedy wzywamy wszystkich, módlcie się, bracia, siostry. Wszyscy. Kiedy miałem taki przypadek kiedyś w Jugosławii, to byli ludzie niewierzący. Jak zrobicie, jak są ludzie niewierzący? Ale widzieli, co się dzieje, bo widzieli, jak on zaczął rzucać, to widzę, że ci starsi ludzie niewierzący też stali. Nie wiem, jak oni się modlili, do kogo się modlili, czy do Matki Boskiej, czy do kogokolwiek, ale się modlili, że tak, głowy pochylili i widzę, że tak żarliwie się modlili. A ja powiedziałem, wzywajcie krew Pana Jezusa Chrystusa. Wierzcie, że pod osłoną krwi Pana Jezusa jesteście bezpieczni. To była walka z godzinę czasu. I byli ludzie niewierzący, to była ewangelizacja. My nie przewidzieliśmy tego, no ale jak się ujawnił, to trzeba już do końca doprowadzić. Więc też na takie sytuacje musimy być przygotowani. No jeśli jest możliwość, to dobrze tego człowieka jest do jakiegoś osobnego jednak pomieszczenia wyprowadzić i tam już z konkretnymi ludźmi prowadzić to, nie, żeby nie robić sensacji też i jak są dzieci, żeby to nie wywołać jakiegoś lęku, paniki. No trzeba tutaj mieć tą mądrość Bożą, jeśli są warunki, to jednak... No. Mhm. Nie, no, to wiesz, jak to przychodzi, Mirku, no właśnie... Jak się pytam Pana, to nie to, że ma pełno różne myśli przychodzą i ty musisz, że nie ma nic. Kiedy jesteś pod wpływem Ducha Świętego, to jesteś dla Niego otwarty, jest taki spokój głęboki, tak jakbyś nie myślał nic. O właśnie. Twój umysł jakby wyłączasz spod wpływu na ciebie. I ja wtedy tylko czekam, takiej pustce, ja to nazywam taką pustkę. Kiełowy stan, czekam na myśl, bo ja wtedy czuję się bezradny, a Duch Święty lubi taki stan. Czuję się bezradny, mój Panie, jeśli tutaj nie dasz takiej myśli od Ciebie, no to jesteśmy pokonani, ale przecież nie możemy być pokonani. No i czekam wtedy. Trochę trzeba było poczekać, ponieważ on i przychodzi właśnie myśl od Ducha Świętego. Jego imię jest 666. On jest po znaku Antychrysta. No i wtedy mówisz. No i to widzisz, że to działa. On od razu się odzywa. Demaskujesz. Więc ten dar demaskuje. Ale kochani, właśnie obecność Boża demaskuje. Ujawnia. Uwielbianie. Wiecie, ten pierwszy przypadek, jak się ujawnił? Przez uwielbianie. Nie było żadnego kazania. Uwielbialiśmy. Ja zaproponowałem młodzieży, uwielbianie. Dzisiaj wieczorem po tych koncertach już wszystkich mówię, zrobimy uwielbianie. I do północy było uwielbianie. I już prowadzący zakończył mój finisz, bo 12 godzina, porządek musi być, okej. No i zakończyliśmy uwielbianiem. I tylko on powiedział amen, a tu słyszymy, on się odzywa. Zostań, przestań, zostaw mi, przestań mnie dręczyć. No, no i tam już się tłum zebrał. No i prowadzący mówi, dobracie, no my zakończyliśmy, ale ty nie. No i dał mi robotę na godzinę czasu. No jeszcze. A więc widzimy, że wywoła to obecność Boża. Uwielbianie, powiadam, czy poznanie. Demaskuje. Ale można zdemaskować i pozostawić. Dlatego ja mówię, może go być zdemaskowany i pozostawić ludzi. Ale Jezus nie po to demaskuje, żeby pozostawić, ale po to, żeby teraz wypędzić. A tu jest potrzebny dar wiary. I tu muszę powiedzieć, kochani, kiedy mówimy też o tym darze wiary, że przecież każdy z nas ma wiarę i to jest Boża wiara, która przychodzi ze słuchania Słowa Bożego. Ale to nie jest dar wiary. Teraz każdy z nas może doświadczać owocu Ducha Świętego, który się nazywa wiara. Jest taki owoc? Jednym z owoców Ducha jest owoc wiary, ale to nie jest dar wiary. Więc widzicie, jest wiara, zbawcza wiara, przez którą przyjęliśmy zbawienie, przebaczenie, przez którą przyjęliśmy dar Ducha Świętego i wszystko przez nią przyjmujemy. Ale to nie jest dar wiary, choć sprawcą tej wiary, ja wierzę, tak jak mówi Słowo Boże, sprawcą tej wiary jest kto? Jezus Chrystus. Patrzcie na Niego, wodza i dokończyciela wiary, sprawcę wiary. Na Jezusa Chrystusa. On jest sprawcą wiary. To nie jest jednak dar wiary. Dar wiary to jest inspiracja Ducha Świętego, pod wpływem której rozkazujesz. Jest to wiara, tu mówię, nie jako owoc, który jest wynikiem procesu, jak owoc rodzi się. I to jest proces, prawda? On nie rodzi się w ciągu jednej nocy. Potrzebuje czasu. To bym musiał wtedy omawiać już poszczególne owoce Ducha Świętego, ale to jest zupełnie inny temat. Ale chcę tu pokazać, żeby wyodrębnić ten dar wiary. Jest to wiara polecająca, rozkazująca. Popatrzcie, Pan Jezus znajduje się, obudzono Go podczas tej burzy z zarzutem, że giniemy. I On wstał i rozkazał. Uśmiesz się, zamilknij, uśmiesz się, uspokój. A więc rozkazał przyrodzie, rozkazał wiatrom, rozkazał morzu. A więc jest to dzięki, użył tu daru wiary. Jest to dar rozkazujący, jest to wiara rozkazująca, aby się uspokoił i uśmierzył się. Teraz jeszcze. Jest to wiara rozkazująca. Także, widzicie, gdy jest zdemaskowana moc demoniczna, to teraz potrzebujemy daru wiary, by rozkazać się demonom, aby opuścił. Jezus rozkazywał demonom i one opuszczały. Były posłuszne. Więc używał daru jakiego? Wiary. Jest to wiara rozkazująca. I to musi przyjść namaszczenie. Widzicie, tam stali chłopcy, modlili się i w imieniu Jezusa, tego, który jest namaszczony i ma moc nad Tobą, rozkazujemy Ci wyjść. My Jezusa znamy i wiemy, że On ma moc, ale nie wiemy. Przychodzą mi bracie, On zarzuca nas, że my nie mamy mocy nad Nim. No widzicie, potrzebujemy namaszczenia. Potrzebujemy właśnie wtedy, w tym momencie tego namaszczenia, by pod Jego namaszczeniem użyć autorytetu imienia Jezus i rozkazać. Wtedy to możesz zrobić spokojnie. Ja tak rozmawiałem półgłosem. Ci młodzi ludzie, którzy się dopiero uczyli, zastanawiali się po raz pierwszy, mówi, tak, bracie, rozmawiałeś jak z człowiekiem. Ja mówię, no co mam cię przykrzykiwać z demonami, czy oni moje krzyku się nie boją. Oni się boją autorytetu, tylko jak nie występuje. No nie krzyku. Więc
Bo jakbym tak, to bym za godzinę zachrypł i nie mógł w ogóle rozmawiać. A cała noc była. 16 godzin walki trzeba było po kolei wypunktowywać. Więc dlatego potrzebujemy tu takiej świadomości, że my działamy pod autorytetem, występujemy w autorytecie Jezusa Chrystusa. I taka świadomość, że naprawdę tutaj nie możemy się nigdzie wcisnąć w swojej jakiejś ludzkość, cielesności swojej tutaj. Bo ona może tylko nam zepsuć sprawę, ale nigdy pomóc. Co mi? Ale jeśli Duch Święty daje Ci przekonanie, że powinniśmy się o tym modlić, masz inspirację, no to powinniś, ale do skutku. Widzicie, Jezus powiedział, że są rodzaje demonów, które nie wychodzą inaczej, jak tylko przez modlitwę i post. I kochani, i siłą rzeczy, bo widzicie, dlaczego modlitwę i post? Dlaczego od razu? Przecież mogłyby wszystkie od razu wychodzić. Dlatego, że modlitwa i post ich osłabiają. Osłabiają. A więc by osłabić potrzeba około czasu. Dlatego musi być czas na modlitwę, czas na post. I w tym czasie my tego nie widzimy, co się dzieje, ale one ich osłabiają. Zauważcie, kiedy zbór pości w danym momencie i przychodzicie na zgromadzenie, najczęściej spotkacie tak, w dniu postu zborowego przyjdziecie na nabożeństwo i rozpoczniecie uwielbianie. W większości może być tak, że podczas tego uwielbiania będzie ciężka atmosfera. Powiecie, taka myśl przyjdzie, no jak to, przecież pościmy wszyscy. I przychodzimy zamiast od razu z pierwszego uderzenia doświadczyć zwycięskich pieśni, to walka. I taka walka może być przez całe nawet nabożeństwo. Ale nie można zwątpić. Pościmy, modlimy się i te siły destrukcyjne, które przyszły, może by destrukcyjnie działać w tym zgromadzeniu, one osłabną, w końcu muszą się poddać. I oczekuj. Nawet gdy będzie to przy ostatniej modlitwie, jak tak to mieliśmy ostatnio. To był dzień postu, bracie. Widzisz. Zwycięstwo takie wspaniałe, uwolnienie przyszło podczas ostatniego akcentu zakończenia. Musi być zwycięstwo, kochani. Ale musimy wytrwać w wierze. Nie możemy zwątpić ani przez chwilę. Dlatego to mi powiadam, potrzebny jest też ten czas, bo nie wiadomo jakiego rodzaju duchy są. Uczniowie, widzicie, nie mogli sobie poradzić, no bo nie byli, nie stać ich byłoby trwać w modlitwie i w poście. Myśleli, że to tak za jednym zamachem, jak im się udawało z innymi rodzajami i tak szybko wychodziło. Owszem, są takie, że kwestia 2-3 minut i byli ludzie uwolnieni. Ale nie wszystkie. Nie wszystkie rodzaje. I dlatego też Duch Święty nam pokazuje, daje rozpoznanie rodzaju. I ten dar wiary, to jest powiadam, ten dar wiary rozkazujący, kiedy rozkazujemy. I tutaj, i to uwolnienie jest, przychodzi dzięki temu darowi rozkazywania. Więc ten dar różni się od, jak powiedziałem, od owocu. To nie jest owoc i to nie jest ta wiara, którą każdy z nas ma i z łaski Bożej przyjmuje to, co Bóg obiecał nam. Więc potrzebujemy tego daru wiary. Dar czynienia cudów. To przy tym już jesteśmy w przedziale. Bezpośrednia interwencja Bożej mocy w odpowiedzi na wiarę udzieloną przez Ducha. Więc cud uważam za coś, co natychmiast się zdarza. Natychmiast znika. Natychmiast symptomy ustępują, załóżmy choroby. To jest cud. Ale gdy manifestuje się dar uzdrowienia, to powinniśmy też być przygotowani, że Bóg ma też swój czas, swój sposób i swoje miejsce działania. Tu nasza wyobraźnia, czy narzucenie też czegoś Bogu,
może nie zadziałać. To pozostawmy Bogu i to może być proces, kiedy symptomy choroby ustąpią. Wczoraj jedna osoba wyszła i mówi, że no, ma silne boleści tutaj gdzieś niżej jakieś. Duch Święty mi pokazuje, to skurcz pochodzący związany z woreczkiem żółciowym, bo ma kamienie, ona potem wyznała, że ma kamienie istotnie. I po modlitwie nic nie ustąpiło. I ona jeszcze raz tam wybiegła i mówi, jeszcze się nasilił ból. Ja mówię, bądź spokojna, wytrzymaj je, zakończymy nabożeństwo, ten ból ci sam już ustąpi. I ona potem sama przyszła i mówi, tak jak powiedziałeś, ten ból ustąpił na zakończenie nabożeństwa. Czasami, tak powiem, bezwiednie, poczekaj spokojnie, pozwól Bogu działać jak On chce, na koniec, bądź cierpliwa do końca nabożeństwa. Więc Bóg pokazuje czasami i sposób tego uwolnienia, ale zazwyczaj ja się nie przejmuję tym sposobem, pozostawiam to sprawę Bogu. To jest Boża sprawa. Naszą sprawą jest pomodlić się, to co mamy przekazać, przekazać, resztę pozostawić Bogu. Sposób działania. I dlatego czasami to jest proces, widzicie, Jezus 10 trędowatych zgromił tę chorobę. To był cud, ale czy to nastąpiło natychmiast? Oni w drodze do domu dopiero stwierdzili, że trąd ustąpi. Nie stało to się natychmiast. W drodze do domu. Dalej, gdy modlił się za ślepego człowieka, modlił się kilka razy, prawda? Po pierwszej modlitwie, czemu nie skutkowała za tym pierwsza? Po pierwszej modlitwie on widział podwójne osoby, ale już coś widział. Modlił się jeszcze raz, prawda? Więc widzicie? Różne są sposoby. Do jednych mówił słowo i to wystarczyło. Na innych kładł ręce. Inne, w innym przypadku namaścił, pomazał błotem. Też to jest dla nas nie do wytłumaczenia. Jest to do wytłumaczenia. Gdybyśmy tak chcieli dokładnie, to byśmy zasięgnęli coś ze Starego Testamentu, podłoża przyczynowego tego. A więc używa różnych sposobów Jezus, by manifestować moc. I gdy jeszcze chcę wspomnieć, no bo już teraz jestem ograniczony czasem i muszę upraszczać znacznie, to chcę powiedzieć tutaj, że tu występują dary uzdrowień. W liczbie mnogiej, zauważcie, że mówię. Uzdrowienie ciała przez Bożą moc w odpowiedzi na wiarę udzieloną przez Ducha. Oczywiście możemy się modlić zboże. W ukraińskim zborze byłem, to Duch Święty tak mówi, spójrz tam do środka, tam pod kazalnicą, co jest. Olejek. Dzisiaj się modlę z olejkiem. Szedłem, wziąłem olejek i na nas. Sposoby są różne, ale biblijne. Ale kiedy użyjemy takiego czytania, to zależy, jak Duch Święty sobie to, jak Duch Święty nas w tym prowadzi. I każdy sposób, który jest z natchnienia w danej chwili Ducha Świętego, jest dobry, skuteczny, właściwy, kiedy ma podstawy biblijne. Dlatego mówię, dlaczego o darach uzdrowień. I tu mówię, tak jak lekarze mają, z punktu widzenia ludzkiego, specjalizacje, prawda? Są ogólnie, ale też mają specjalizacje. Jeden się laryngolog specjalizuje się, wiadomo czym. Okulista zajmuje się oczami. I tak każdy ma specjalizację. I tak wierzę, że Bóg dał także specjalizację tych darów uzdrowień. No, jak to na przykład działało? Jedna osoba mi mówi tak. Bracie, miałem kilka chorób. Przyjechał jeden ewangelista i zostałam uzdrowiona z chorób, które związane były z głową. Ale inne schorzenie pozostały. Ale przyjechał drugi ewangelista i pomodlił się i te inne schorzenia tutaj związane z wewnętrznymi organami
ustąpiły, ale pozostały jeszcze nogi. Przyjechał trzeci ewangelista i modlił się o sprawy związane z chorobami nóg. I one ustąpiły. Trzech Bóg potrzebował. Czemu nie mógł to? No widocznie każdy miał specjalizację. Tak czasami obserwuję i widzę, że... I tu możesz zauważyć, że najczęściej masz specjalizację modlitwy o ludzi chorych na bóle głowy, migrenowe bóle, prawda? No i będziesz się modlił, Bóg to wysłuchuje, a o inne sprawy, no może jakoś to mnie nie wychodzi. A może ktoś inny będzie miał w tym Bożą specjalizację, ja tu mówię o tej Bożej specjalizacji, duchowej specjalizacji. Ja tak to też widzę z doświadczenia i wielu sług Bożych, gdy też czytałem świadectwa, też to potwierdza. I dlatego też mogą być różne sposoby uzdrawiania, ale może to być proces, może to stać się, powiadam, natychmiast, ale zawsze pamiętajmy, powinniśmy ufać Bogu od początku do końca, jeśli zwłaszcza Bóg daje obietnice, takie głębokie, wewnętrzne przekonanie, że powinniśmy się tego trzymać, że Pan przyjdzie nam tu z pomocą. Takie, to jest właśnie taka wiara, która daje takie głębokie przekonanie, zaufanie, że nie muszę szukać innych środków, ponieważ Pan dał mi taką obietnicę. Ale też może Bóg nas odesłać do lekarzy, po to, żeby na ich oczach stał się cud. Jakże często zdarza się, i to miałem w Częstochowie taki przypadek, że modliliśmy się i przyszedł ojciec, bo jego córka miała mieć jutro operację na nowotwór narządów rodnych. I modliliśmy się wieczorem, to było na wieczorowym nabożeństwie, tak zwanym uzdrowieńczym. I mówiłem, Panie, jest godzina 21, przemów teraz do córki, powiedz słowo, a coś się wydarzy, kiedy powiesz to słowo, skierujesz do chorej osoby. I to wszystko. Zebrałem się i wyjechałem. Za 2-3 tygodnie rozmawiam z pastorem i on mówi, czy przypomina sobie. Ja mówię, a tyle już tam się ludzi, człowiek z tyloma się modli, że trudno każdy przypadek pamiętać. No i mi opowiada, co się stało na skutek modlitwy. Na skutek modlitwy ta osoba dostała silnej gorączki. Widzicie? Silnej gorączki. Ale ta gorączka, pojawienie się tej gorączki spowodowało, że lekarze nie mogli przystąpić do operacji jutro. Ponieważ musieli znaleźć przyczynę gorączki i usunąć gorączkę. Nie będą w stanie gorączki operować. No i rozpoczęli badania na nowo. I podczas tych badań się okazało, że nie ma guza nowotworowego, ślad pozostał. Więc mówi mi ten pastor, mówi, wiesz bracie, rozpoczęła się kłótnia wśród lekarzy. Ponieważ ordynator prowadzący zarzucił, jak śmieliście zdrową osobę kierować na operację, kroić zdrowego człowieka. A ten lekarz prowadzący, który ją przygotowywał do operacji, mówi, zaraz doktorze, ja mam podstawy, żeby się obronić przed tym zarzutem. I przyniósł dokumentację. I mówi, zobacz. No i teraz porównuję. No tak, to mówię teraz. Gdzie się komputer pomylił? Czy wtedy, czy teraz? No i to jest problem dla nich. Gdzie się pomylił? Zrobili jeszcze raz badania, potwierdzają. Aha. 2 razy potwierdziły. To znaczy, wtedy się pomylił? Badania przecież robią badania, wyniki, krwi i tak dalej. To nie jest tak, że tylko mają same komputerowe, ale badania potwierdzają na istnienie nowotworu. No właśnie. Cud. Cud, wydarzył się cud. I lekarze tego byli świadkami. Ten czasami powiadam, Bóg nas prowadzi w takich okolicznościach, których, no, może nie rozumiemy, ale ale we wszystkim ufajmy Bogu i bądźmy cierpliwi.
No, pozostała mi ostatnia grupa i postaram się w ciągu najbliższej pół godziny to zakończyć, więc 7 minut przerwy. Okej? Okay? Przechodzimy do tej trzeciej też grupy darów mowy, darów proroctwa, mówienia językami i wykładania. Dążcie do miłości, mówi apostoł Paweł, starajcie się też usilnie o dary duchowe, a najbardziej o to, aby prorokować. Bo kto językami mówi, nie dla ludzi mówi, lecz dla Boga, nikt go bowiem nie rozumie, a on w mocy ducha rzeczy tajemne wygłasza. Ogólnoświatowe to jest zjawisko występowania charyzmatu mówienia językami w tym naszym stuleciu spotkało się z różną opinią, jak wiecie. Przy czym skala ocen jest bardzo szeroka. Jedni mówią, że dar języków jest ze wszystkich najmniejszy, no bo jest gdzieś pod koniec, występuje listy apostoła Pawła. Z kolei inni uważają go za niemal największy, kto go nie ma, nie jest jeszcze prawdziwym chrześcijaninem, powiadają. Jedni odrzucili go jako demoniczni, inni powitali go z wielkim entuzjazmem jako dar Boży. Obecna ocena stała się ogólnie biorąc bardziej rzeczowa. Mimo to chrześcijanie nie są jeszcze zgodni w wartościowaniu tego charyzmatu. Argumenty, jakoby mówienie językami było najmniejszym z darów, nie znajduje potwierdzenia jednak w Nowym Testamencie. Na poparcie tego ujemnego sądu cytuje się listę darów ducha, które przedstawiłem, gdzie charyzmat języku wymieniony jest na ostatnim miejscu. Jeśli taki argument uznać za prawdziwy, to trzeba by powiedzieć, że miłość jest najmniej ważnym przejawem życia duchowego, ponieważ w pierwszym liście do Koryntian, 13 wiersz, wymieniona jest na ostatnim miejscu. Teraz więc pozostaje wiara, nadzieja, miłość jest na ostatnim miejscu. Te trzy, a jest właśnie na odwrót, na odwrót. Przyjdzie czas, kiedy wiara będzie niepotrzebna i nadzieja, a miłość pozostanie właśnie. Uszeregowanie jako kryterium ważności nie zdaje się na wiele, gdyż w Marka w 16 rozdziale, 17 wierszu, 18 czytamy, mówienie językami stoi nie na ostatnim, lecz na drugim miejscu z kolei. Więc, kochani, nie sugerujmy się tutaj tym miejscem, umiejscowieniem danego daru na pewnej liście, bo jak widzicie, w różnych miejscach tu wystąpi. Nawet w 1 Koryntian 12 rozdziale na końcu wymieniony jest dar wykładania języków, choć jest on według Pawła darem ważnym i pożądanym. Paweł nie próbuje pomniejszać wartości darów języków. On sam posługiwał się nim z wdzięcznością, lecz tylko ustawić go na właściwym miejscu. Z całą pewnością w Koryncie miano błędne pojęcie o darze mówienia językami. Prawdopodobnie próbowano tak głosić kazania i nauczać. Rozumiecie? Głosić kazania w językach próbowali. Zauważcie, że tam jest mowa, że oni mówili językami, bo jest różnica między mówieniem językami, a modlitwą w językach. Modlitwa to nie mowa. Oni stali i mówili kazanie w językach. A kto ich rozumie? Jeśli nie było wykładu. Oni powiedzieli kazanie, oni byli przekonani, że Duch Święty powiedział kazanie, ale oni nikt nie zrozumiał z tego kazania nic. A więc wszędzie tam, gdzie Paweł krytycznie osądza ten dar, musimy wziąć pod uwagę tło owego nadużycia. Wydaje się, że w ten sposób próbowano nawet ewangelizować, chcą doprowadzić niewierzących oraz obojętnych do nawrócenia. No wyobraź sobie, że będziesz w Toronto ewangelizował. Wyjdziesz na ulicy, w językach będziesz mówić, no to efekt będzie oczywisty. Paweł jasno stwierdza, że mówienie językami bez ich wykładania ma sens tylko jako rozmowa z Bogiem. Zdanie, że mówienie językami może być przez ducha zrozumiałe dla człowieka, jest chyba wynikiem niezrozumienia opisu zielonych świąt. Paweł pokazuje, że gdy ktoś naucza, to jego 10 tysięcy słów powiedzianych nowymi językami ma mniejszą wartość, ale mówię o mowie, o nauczaniu w językach, aniżeli 5 słów wypowiedzianych rozumem. Do tego nauczam w języku zrozumiałym dla ludzi. By być zrozumianym, trzeba mówić do ludzi ich językiem. Do Boga można mówić każdym. A popatrzcie, a już to zrozumienie już podzieliło wierzących. Prawda? I, bo już zaczynają się wtedy dzielić. Już jest powód do podziału. Widzicie? Niezrozumienie tego jednego. Paweł wyraźnie mówi w tym rozdziale o uporządkowaniu darów, bo Koryntianie mieli wszystkie dary Ducha Świętego. A tymczasem, wiecie co zauważam? Że ludzie zaczynają porządkować pusty pokój. A co jest do uporządkowania w pustym pokoju? Co mam na myśli pusty pokój? Nie mają żadnych darów w zborze, a próbują porządek robić. Co uporządkować, jak nie ma co uporządkowywać? Ale gdy masz mnóstwo mebli, rzeczy, to musisz ustawić ich na właściwym miejscu. A więc gdy mamy różnorodność przejawiania się darów, to musi być porządek, żeby nie wszyscy naraz zaczęli prorokować, bo ja chcę jednego proroka wysłuchać z uwagą. Dlatego Paweł mówi po kolei, nie wszyscy naraz. Wszyscy mogą pod wpływem Ducha Świętego nagle odczuć inspirację i wszyscy zaczną prorokować. I wtedy którego proroka będziemy słuchać? Do którego mamy zaufanie, prawda? Albo którego jesteśmy bliżej, bo będziemy lepiej wyraźniej słyszeć. Więc potrzebny jest wtedy porządek. Dlatego ja widzę, że w tym liście jest przedstawiony porządek posługiwania się licznymi, a mieli wszystkie dary Ducha Świętego. Więc tu chodzi o porządek, a nie o zabronienie mówienia językami. Dlatego Paweł mówi, nie zabraniajcie. Ja nie wyjaśniam wam, nie piszę wam na ten temat, żebyście zachęcić was do zabraniania. Ponieważ mówi, ja sam sobie cenię ten dar do takiego stopnia, że mówię więcej językami niż wy wszyscy razem, niż was 7 tysięcy członków. Paweł mówi, ja więcej modlę się językami niż wy wszyscy razem. Wyobrażacie sobie? On zawsze się modlił w duchu. I on to podkreśla, że w duchu może się zawsze modlić. W pracy, podczas jazdy. Tak, może się w duchu modlić. Dlatego ta modlitwa, podam powody, dla jakich każdy wierzący, uważam, powinien o to modlić się, prawda? Ponieważ ten dar przynosi wielkie korzyści duchowe osobiste dla człowieka. Po pierwsze, języki są znakiem dla nas, wierzymy, myślę, że taki macie też pogląd tutaj prezentujecie, że jest znakiem przeżycia chrztu w Duchu Świętym, prawda? Bo przecież w Dziejach Apostolskich na 5 ukazanych przypadków, co najmniej w 3 widzimy, że po czym Piotr rozpoznał, że zostali napełnieni w domu Korneliusza. Po tym, że zaczęli mówić innymi językami. I to jest bezpieczne dla każdego człowieka. Ponieważ przychodzą chwile, kiedy diabeł ci powie, no wtedy miałeś wspaniałe, podniosłe uczucie, no więc uważasz, że to był chrzest Duchem Świętym, a teraz go nie masz, no więc nie wiadomo, czy go w ogóle masz. A tak powiesz, tak, ja mam potwierdzenie, to był znak, Bóg dał mi znak. I ja się tego trzymam. Jezus mówił, a takie znaki wam towarzyszyć będą. Więc znak, prawda? Wierzymy, że to jest znak chrztu w Duchu Świętym. Dalej, są dla nas darowane dla wewnętrznego zbudowania. Ja to nazywamy często ładowanie akumulatora. Gdy masz usługiwać, gdy masz służbę, to modlę się w duchu. Duch Święty ładuje twój akumulator po to, żeby potem mógł dawać. A więc, żeby móc dawać ludziom, musisz najpierw wziąć. Dlatego Jezus szedł w nocy, by mieć społeczność z swoim Ojcem. On ładował, mój takim językiem przynośni, ładował swój akumulator duchowy po to, żeby potem rano wyjść i dawać, i dawać. Nie można ludziom dawać, jeśli sam nie weźmiesz najpierw. Wtedy możesz dawać od siebie co najwyżej. A to, co od siebie, to może więcej zepsuć, nie zbudować, prawda? A więc musimy mieć, kochani, czas, by się ładować. Musimy mieć czas na osobistą społeczność z Panem. Musimy mieć czas znaleźć miejsce w komórce, by tam się ładować sam na sam. Dlatego, kochani, to może podczas podróży dla misjonarza być, no właśnie, kłopotliwe, bo on będzie szukał takiej, ja wiem, każdy zadaje, chciałby coś wiedzieć, pytanie to, rozmowy, gościny, obiady, a czasami człowiek by, no, nie gardząc niczyim obiadem, ale chciałby mieć ten obiad od Pana. Alleluja. Ponieważ widzimy, jak Pan Jezus to podkreślał, czym dla Niego jest służba, kiedy Mu przynieśli posiłek, w sychar kupili, a On mówi, moim pokarmem, ja jestem najedzony, bo moim pokarmem jest spełnić wolę Ojca Niebieskiego, a więc być w centrum woli Bożej, to jest naszym pokarmem. I ten pokarm ponad wszystkie inne powinniśmy postawić, a więc szukanie oblicza Bożego w ciszy, uciszenie się, kochani. I tutaj, kiedy, no ja nie mam czasu, kochani, bo bym chciał też powiedzieć o warunkach szukania Bożych darów, czy modlenia się, ubiegania się o Boże dary. W jakich warunkach Bóg daruje to nam, prawda? Więc Bóg od nas oczekuje właśnie takich chwil uciszenia, żebyśmy zbyt wiele językiem swoim no nie mówili, bo czasami no mowy nasze nie są budujące. Często dużo jest pustoty, próżności. A Paweł mówi na ten temat. Jeśli usta mają nasze wypowiadać mowę, która ma być solą, to ma być wartość. Sól ma w sobie moc. A więc słowa, z którym mają się liczyć demony, moce ciemności, choroba, przeciwności. To więc nasze słowa mają być namaszczone. Dlatego zobaczcie, Jezus nie prowadził zbędnych rozmów, ale zawsze, kiedy musiał, to mówił i wiedział, co mówić. Więc gdy mamy być naśladowcami naszego Pana, to powinniśmy wiedzieć, że Pan poszukuje cichego serca. I mówi o tym cichym, tak? Błogosławieni? Cichego serca. Co to znaczy ciche serce? Niektórzy mówią, no to taki, który nie zabiera głosu w nabożeństwie. Po co mi się wywyższać? Mówi. Znajdzie, mówi. O, to tylko pyszni tam się tak chcą pokazać. A ja to cichy, Bóg takich błogosławieństw daje. Od początku do końca siedzą cisi. Czy tu chodzi o takie wyciszenie? Chodzi o ciche serce, to jest serce wyciszone od tych głosów, różnych głosów, które przychodzą. To jest to wyciszone serce wtedy jest otwarte na przyjęcie głosu Ducha Świętego. A On mówi do wyciszonego serca. Duch Święty nie przemawia do takiego serca, które jest no sfrustrowane czy pełne różnych głosów, które przychodzą. Mogą być głosy pochodzenia demonicznego, mogą być głosy po prostu ludzkie. Związane z ciałem, związane z doczesnym życiem. Więc musimy mieć taki czas wyciszenia przed Panem. Chcę wam powiedzieć, że to wyciszenie to nie jest czas stracony. To jest modlitwa. Bo słowo, bo Izajasz nam mówi, że ci, którzy oczekują Pana w ten sposób, nabierają co? Nowych sił. A więc to jest ładowanie akumulatora. Oczekiwanie. Im więcej oczekujesz, im więcej nad osobności sam na sam przebywać z Panem, tym więcej masz siły w służbie. I o tym pamiętajcie. Nikt wam nie da innej, lepszej recepty, bo to jest Boża recepta. Im więcej przybywasz sam na sam w skupieniu, w ciszy z Panem, to, co w skrytości właśnie szukasz, o co się ubiegasz. Więc jest czas, kiedy sam na sam w ciszy przebywamy, ale jest też czas, kiedy możemy wołać do Niego i wtedy możemy wołać. Kiedy będę może mówił, jeszcze będę miał okazję mówić na temat różnych sposobów uwielbiania Boga. To właśnie tam będzie. Jeden ze sposobów to też jest wołanie. też możemy w komórce swojej wołać do Pana. Więc tu mówię o 5 rodzajach modlitwy. Jest uwielbianie, jest dziękczynienie, dziękczynna modlitwa, jest prośba, jest błaganie, co jest czymś więcej niż prośba, i wstawienicza. 5 rodzajów modlitwy. Jakże każdy może się w różny sposób ją przeżywać, a to jest modlitwa wszystko. Pokutna modlitwa, no to jest prośba o przebaczenie, tak? To jest prośba o przebaczenie, błaganie, o okazanie miłosierdzia Bożego nam. A więc potrzebujemy chwili ładowania naszego akumulatora. Dalej, rozwiązuje modlitwa w językach, rozwiązuje nasze wewnętrzne spięcia w chwilach depresji, załamania. Na przykład często mogą się pojawić chwile takiej depresji, załamania tuż przed usługą, tuż kiedy masz poproszony jesteś do mówienia świadectwa. Co zauważycie? I wtedy nie myślcie, że to coś obcego przychodzi. Taki mówi Piotr. A nie, to po prostu to jest uderzenie i wtedy ty nie widzisz przyczyn i powodów tego, ale twój duch to wie, dlatego w duchu się módl wtedy. Módl się w językach. Bo nawet trudno, podejrzewam, że będzie trudno ci się skupić w modlitwie i będziesz się taki czuł rozstrojony, a jeszcze rozdrażniony nawet. I powiedz, wszystko będzie cię drażnić. Nie zauważyliście? W grupie? W zespole? Kiedy macie postanowione, że teraz będzie czas modlitwy, to zauważycie, że członkowie zespołu, niektórzy są rozdrażnieni i będzie wszystko drażnić. Każdy będzie miał swoje zdanie wtedy. No, a gdzie lider ma do powiedzenia? Może przy tych różnych zdaniach on już nic nie ma do powiedzenia. A tu musimy być synchronizowani, prawda? W jakiś sposób uporządkowani. Więc musimy modlić się wtedy w językach. Gdy jest takie rozprzężenie, to ja mówię, módlmy się w językach. To nas skupi, skoncentruje. Kochani, kiedy zawodowo pracowałem, miałem pracę w nocy, to byłem zmęczony zawsze, mówię, gdy wychodziłem, bo to była ta umysłowa praca, że chciałem ciągle być w napięciu. Wychodziłem po 12 godzinach służby jak pijany, nie wiedziałem, w którym kierunku do domu iść. A była niedziela. I mogłem powiedzieć, no należy mi się słusznie wypoczynek i tak powinien pójść, położyć się, wyspać. Ale za 2 godziny miałem nabożeństwo. Więc przychodziłem, no może coś tam wypiłem, jakąś kawę i klękałem i modliłem się. Czy mój rozum mógł się modlić? Jak on był wyczerpany całą nocną służbą? Modliłem się w językach. I Bóg tak cudownie pokazał, jakie znaczenie. Modlę się, no powiedzmy, kilkanaście minut, czy do pół godziny. To u każdego z nas może być inaczej. Są poro, kiedy dojdziecie do siebie. O. I stwierdzam, że nie modliłem się umysłem. Ale po, załóżmy, pół godziny modlitwy tylko w językach, w duchu, nagle mój umysł jakby został lśniony, odświeżony i widzę, że już teraz ja mogę się umysłem modlić nawet. I patrzę, że nie tylko duchowo jestem odświeżony, ale także sen odszedł. No właśnie. I mówię, no to przecież muszę iść teraz na nabożeństwo i brać udział czynny. Nie zdarzyło mi się na nabożeństwie takim zasnąć. Ponieważ odświeżeni jesteśmy duchowo i psychicznie, i też fizycznie, kochani. To jest moc. Ja wierzę w modlitwę, w duchu, że działa moc. A więc jeśli moc, to i nasze ciało staje się rzeźkie, czerstwe. Potem już jak wyjdziesz z nabożeństwa, już usiądziesz w fotelu, to nawet nie wiesz, kiedy zaśniesz. Już tak. Ale służbę Pańską odprawiłeś. Służyłeś Bogu żywą ofiarę, świętą, rozumną służbę na chwałę Bożą. I to jest dla mnie świadectwo, jakie znaczenie ma ten dar, kochani. Zachęcam wszystkich. Szukajcie, módlcie się, aby Pan rozwijał ten dar. Czekaj, Mirku, zakończę. Więc gdy nadciąga na przykład choroba, też Duch Święty może przygotowywać nas na to. Ja już pomijam świadectwo, bym mógł dawać konkretne świadectwo. gdy ogarnia nas letność albo taka senność, gdy nadchodzi zdenerwowanie. Tak, gdy mówię o tych sytuacjach, kiedy jesteśmy tacy rozprężeni i wszystko nas drażni. Złość, podejrzliwość, zazdrość. Módl się wtedy w językach, żeby Pan ciebie, tego ducha oczyścił. Żeby oczyścił ciebie, bo może tak nieświadomie z kim się zadałeś w jakąś rozmowę i się zanieczyściłeś tym. I nie wiesz, twój duch został zanieczyszczony. A więc musisz dbać, aby twój duch, dusza i ciało były czyste. Tak mówi Paweł? Bez nagany na dzień Chrystusa Pana. A więc nasz umysł jest ograniczony tylko i nie wszystko rozpozna, czym się zanieczyszcza. Ale duch wie, mówi Paweł, tylko duch bada naszego ducha, gdyż on tylko wie, co się dzieje w naszym duchu. Prawda? A więc pozwólmy Jemu modlić się, pozwólmy Jemu oczyścić nas. Więc takie znaczenie ma modlitwa w duchu. Dlatego Paweł mówi, będę modlił się w duchu, będę się modlił rozumem. Będę tak samo śpiewał w duchu, będę śpiewał rozumem. Więc zachęcam też do uwielbiania. To jest odrębny rozdział. Modlitwa językami to modlitwa według Bożej woli. Ponieważ niewymownymi westchnieniami nawet Bóg stawia się za nami. Tak jest napisane. A więc nawet westchnienie, jak widzicie. Ale w duchu jest modlitwą wstawienniczą. Dalej. Wzmacnia naszą wiarę. Czytamy w Judy, 20 wiersz. Jeden rozdział mówi nam, że budujcie się w duchu, prawda? Tam jest o to budowanie się w oparciu o najświętszą wiarę. Modląc się w duchu, prawda? Budujcie się. Modląc się w duchu wyraźnie. Następnie umożliwia wstawianie się za osobami rzeczami nieznanymi, to co już mówiłem. Daje duchowe odświeżenie. Ujarzmia nasz język. O właśnie. Im więcej modlić się w duchu, tym bardziej jest ujarzmiony twój język i uszczerzony przed taką pustą w zasadzie, nie mającą znaczenia większego rozmowy. Ja to zauważyłem. Im więcej, i to po rozmowie z człowiekiem mógł wiedzieć, ile ten człowiek w duchu się modli. No właśnie, ile się w duchu modli. Wtedy to widać, bo ujarzmia, uchrania, zabezpiecza nasz język przed mowami, które nie budują. Daje tą możliwość. Oddajemy w duchu chwałę Bogu. Jest to modlitwa o sprawy, w których umysł nie widzi rozwiązania. Są takie sytuacje, spotkania różne. I często, ileż tu problemów się spotyka i nie widzę mój umysł rozwiązania. Modlę się w duchu i naraz pojawia się pomysł, myśl. Właśnie to jest wtedy najczęściej myśl od Ducha Świętego i widzimy rozwiązanie. Widzicie? To wszystko na skutek modlitwy w Duchu Świętym. Językami. 11 powód. Wzrasta wtedy miłość. Im więcej przebywamy w tej modlitwie, trwamy, czujemy się, że ubogacamy się w Bożą miłość. Wzrasta taki zbożny lęk. Wiecie co? Taka świadomość przebywania w obecności świętości Pana. To jest taki zbożny, nie że boję się Boga, ale taki zbożny lęk. Im bliżej jest, że bliżej jestem Pana. Rozwija się takie uwielbianie bezgraniczne. Krok po kroku prowadzi nas do pełnej świadomości obecności Boga. Z każdą chwilą czujemy się, że jesteśmy jakby bliżej Pana. Wzmaga się nowa zdolność w nas. Wzmacniają się siły fizyczne. Prężni jesteśmy wtedy w codziennych naszych obowiązkach, gdy jesteśmy w duchu zbudowanie w modlitwie. Człowiek się czuje wtedy bardziej ośmiedlony do podjęcia nawet niemożliwych zadań z punktu widzenia ludzkiego. Spróbujcie. Im więcej będziecie się modlić w duchu, wtedy będziecie gotowi wyjść i wykonać zadania, które są niemożliwe z punktu widzenia ludzkiego. ożywieni, odświeżeni. Gotowi jesteśmy praktycznie na spotkanie wszystkiego, co przyniesie dzień. A czasami mamy sprawy do załatwienia w jakichś biurach, urzędach. No i masz takie opory, obawy, bo nie wiesz, bo może nie powiedzie się. Ale gdy modlisz się w duchu, to jesteś gotowy na spotkanie wszystkiego. Nawet coś przykrego, gdy ktoś ci powie. Coś gorzkiego, nieprzychylnego. Jesteś gotowy przyjąć wszystko, z czymkolwiek się spotkasz, bo jesteś jakby w takim pancerzu modlitwy. Zabezpieczony. To jakoś nie dotknie się, nie dotyka się ciebie. Niby słyszysz, ale to gdzieś tam do głębi się. Nie powoduje rany wtedy w twojej duszy. Widzicie? I jakbyśmy się wielu zranień duszy uchronili, gdybyśmy przebywali więcej w modlitwie w Duchu Świętym. I dlatego zachęcam, kochani, do takiej modlitwy. Oczywiście mówimy wtedy tajemnice Boże, a więc buduje się nasz duch, uwielbiamy Boga. Ale ten dar z kolei w połączeniu z darem mówienia, z darem tłumaczenia języków. Tu chcę, wtedy służy ku zbudowaniu. Więc dar tłumaczenia, to jest inaczej, wyjaśnienia sensu interpretacji. Bo może być tak, że ktoś w języku długo mówił, natomiast ktoś przetłumaczył krócej. To jest, to chyba coś nie jest tak, ponieważ to czasowo to się nie zgadzało. Ale kochani, sami znacie język najlepiej, angielski, jak go porównać z polskim. Jest tłumaczenie kazania, prawda? To widzisz najlepiej. Ten ci podał kilka słów, a w polskim, żeby to wyjaśnić, o, jakże więcej, prawda? Już w czasie się nie mieści, nie zgadza się, prawda? Czy to oznacza, że ktoś ci niewłaściwie oddał, przekazał, przełożył? Nie. To jest wyjaśnianie sensu, interpretacja. Więc możemy swoimi słowami, mając zasób taki czy nie inny słów, jaki posiadasz, ty mając ten zasób słów, może nawet ubogi, ale wyjaśniasz sens tego, co Bóg chce przekazać przez ciebie. Jeden to przekaże barwnie, tak ujmującą dla ucha, a drugi tak nieporadnie, ale jest sens. Ważny jest tu sens przekazania, treść tego przekazania. I to jest właśnie, na tym polega interpretacja, to wyjaśnianie sensu, wyjaśnienie. I to służy wtedy już ku zbudowaniu. I tu może być tak, do czego zachęcam, że jesteś pobudzony. Jest uwielbianie, tak jak mówiłem to dla służby uwielbianie. Jest uwielbianie, a potem przychodzi taka święta, mówimy, atmosfera. Taka święta nagle cisza wytwarza się. Kochani, wtedy wyczekujmy. Bóg może ciebie chce użyć. Jeśli odczuwasz takie wtedy pobudzenie, modlić się w językach, módl się. Niekoniecznie musisz mieć wytłumaczenie. Nie martw się o to, czy masz wytłumaczenie. Bo skończyłeś się modlić. My oczekujemy, bo ktoś komuś innemu Bóg daje wytłumaczenie, interpretacji. I wtedy to jest takie cudowne uzupełnianie się. I do tego powinniśmy dążyć, zmierzać do tego. Oczywiście, kiedy się pojawia tutaj element proroctwa, to proroctwo w tłumaczeniu języków może być ten element też proroczy. Może być słowo poznania. No bardzo szeroki może być wachlarz objawienia się Bożej chwały. Jeśli chodzi o proroctwo, nim zakończę, to musi służyć nam ku zbudowaniu, ku na pocieszeniu, bądź ku napomnieniu. I musimy też wiedzieć, że prorok ma swoje określone miejsce przez Boga, przez Ducha Świętego, w zgromadzeniu, w zborze. Proroctwo winno być rozsądzane. I dlatego prorok nie jest nad zborem, lecz zbór jest nad prorokiem. Musi być poddany osądowi. Mówimy, musi być przesiane przez sito
Słowa Bożego. Czy to ma potwierdzenie w Słowie Bożym? Bo to nie jest wszystko, że Pan powiedział. A to się nie ma potwierdzenia, to znaczy w Słowie Bożym jest sprzeczne ze Słowem Bożym. To może się powoływać, tylko ja zapytam się, jaki Pan, jak On ma na imię, powiedz mi wtedy. Bo ten, który napisał Biblię, nie może przeciwko sobie mówić wtedy, prawda? Ten, który natchnął Biblię, nie może przeciwko sobie mówić. I dlatego, kochani, musimy przesiać to proroctwo. Wszystkiego doświadczajcie, aby się dobrego trzymać. Nie możemy tak bezkrytycznie przyjmować wtedy proroctwa, kochani. I dlatego to jest bardzo ważne, bo widzę wiele nieszczęścia, wiele kalectwa duchowego przyniosły właśnie takie niekontrolowane, nie bezkrytycznie przyjmowane proroctwa. Znam takie, nie chcę mówić o tych fałszywych, ale kochani, jeśli, no, pamiętam jeszcze to, z Polski prorokowano do, żeby nie szedł człowiek do szkoły średniej. No gdzie miał iść wtedy? Ale ten człowiek poszedł, skończył średnio, skończył studia i dzisiaj gdyby tego nie miał, to by nie miał środków na utrzymanie. A Bóg błogosławił, całą rodzinę błogosławił i dzieciom dał. No i nie wiem, czy to było wtedy słuszne przyjąć takie proroctwo. Czy prorok ma... To ja już w Ameryce się spotkałem, tak. Prorok idzie do proroka, pyta się, czy on ma samochód kupić. A jeszcze prorok mógł powiedzieć, jaki? Śmiejcie się? W Ameryce teraz, tak mi powiedzieli, brat. Tam byłem jednym takim, może bracie jak, no bracie, najechało się tutaj różnych proroków, mówi, wiesz, przyjdą, pytają się o maszynę, czy mają, proroka mają się, pytają się, czy maszynę ma kupić. No, toż Bóg dał ci rozum, jak dał ci pieniądze jeszcze, no to ma się proroka pytać, no więc, jeśli potrzebujesz jeszcze jej, no. Więc to widzimy, że to już no, jest głęboko, no przesada, no, a ludzie niby to w dobre wierzy, bo prorok jest tutaj, no jest carem i Bogiem tutaj, no i nie można tak. Ale kochani, nawet gdy występują te fałszywe przejawy, elementy, to też nie możemy ich z powodu tego, że gdzieś się tam objawiają fałszywe, nie możemy do... zacząć się bać tych darów, no bo lepiej być ostrożny i w ogóle im nie pozwolić działać, żeby się nie spotkać z przejawem fałszywym. Dlatego powiedziałem, że jeśli masz, poczęstowano cię śliwko, to co się da zjeść, miękkie zjedz, pestkę wyrzuć, ale całej śliwki nie wyrzucaj, bo szkoda, możesz co dobrego zjeść jednak. Zaraz też mówię, kiedy widzicie, w obiegu są fałszywe pieniądze, to czy dlatego, że są w obiegu, czy my nie wiemy, które są fałszywymi, czy boimy się pieniędzy? Nie, nikt się nie boi pieniędzy, choć tam się trafiają fałszywe. Więc kochani, nie bójmy się przez to też darów Ducha Świętego. Dlatego powiadam, jest tyle różnych darów i rozeznania duchów i jest służba słowa i nauczania. I są służby odpowiednie w zborze, żeby to rozsądzać. I to rozsądzanie zabezpieczy nas przed przyjęciem czegoś fałszywego, ludzkiego po prostu. Człowiek może mówić to już od ducha ludzkiego. Musicie wiedzieć, że prorok to też człowiek i on ma też różne słabości. I w tych chwilach słabości, kiedy nie jest tak z Panem spojony... tak jak powinien być, on wtedy może od swego ducha prorokować. No ale ponieważ ma autorytet proroka, wtedy ludzie bezkrytycznie przyjmują jak od Pana. A to nie był od Pana. Dlatego pytam się, jaki to był Pan? Czy ten duchowy, czy też cielesny ten Pan? Czy ten Pan miał na imię ciało? No więc, żeby się też chce tym zabezpieczyć, dlatego jest to potrzebne rozważanie, rozsądzenie. Ale chcę zakończyć, że Bóg jednak zachęca nas do tego, abyśmy się usilnie starali o dary duchowe, które